Z czym do Rady Miasta pan się udał w sprawie sesji absolutoryjnej?
Z poparciem mieszkańców. Potrzebujemy 50 podpisów jako mieszkańcy, żeby móc zabrać głos na sesji absolutoryjnej. Bez tego przewodnicząca Rady Miasta tego głosu mieszkańcom nie udzieli. Także musieliśmy to złożyć. Zobaczymy, czy się uda, dlatego że zgodnie z przepisami wystarczy 15 osób. Wiemy już, że jest ponad to. A czy przewodnicząca zgodzi się, tak jak na poprzedniej sesji absolutoryjnej rok temu, dopuścić wszystkich zgłoszonych, to się dopiero okaże.
A ile osób by chciało zabrać głos?
Z tego, co ja wiem, w tej chwili jest to ponad 20 osób, także zobaczymy. No wiadomo, wydłuży to znacząco sesję absolutoryjną, no ale przecież po to jest ta sesja, żeby merytorycznie porozmawiać nie tylko pośród radnych, ale także z mieszkańcami.
Sesja planowana jest na jutro. Jutro też pan organizuje protest przed Radą Miasta, związany, jak rozumiem, właśnie z tym, że nie wszyscy głos mogą zabrać. No to się jeszcze okaże, ile osób będzie mogło głos zabrać w trakcie sesji. Jeżeli zostaniecie dopuszczeni, to tego protestu nie będzie?
On i tak się odbędzie. To znaczy protest był planowany już jeszcze szybciej niż informacja, ile osób finalnie zostanie dopuszczonych do głosu. I wynika to z tego, że...
To w jakiej sprawie był planowany? O.
Protest był planowany... W jakiej sprawie? No to ma być debata nad stanem miasta. Dokładnie taka sama, jaką odbędą radni w budynku. Widzimy niezadowolenie mieszkańców w różnych dzielnicach. Przez ostatni rok wydarzyło się wiele, pewnie za chwilę też o poszczególnych sytuacjach porozmawiamy, gdzie mieszkańcy poczuli się zlekceważeni i to jest ten moment, żeby o tym porozmawiać. Konsultacje społeczne nie przynosiły żadnych efektów. Ten głos mieszkańców nadal był pomijany. Także spotykamy się przed Radą Miasta, żeby to jeszcze raz przypomnieć, jeżeli nie rządzącym, to po prostu mieszkańcom i mediom, żeby wiedziały, że przez ostatni rok ten głos finalnie nie został wysłuchany.
Ale to chodzi tylko o głos rad dzielnic, bo to budziło też spore kontrowersje w ostatnich miesiącach. Było spotkanie w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego w Warszawie, gdzie przedstawiciele rad dzielnic zostali wezwani. Rozpoczął się jakiś dialog też z miastem. Były jakieś takie rokowania dobre? Jakie efekty tego dialogu?
Ma to związek rzeczywiście z radami dzielnic, ale ten protest dotyczy też mieszkańców, a chcemy, żeby był przede wszystkim mieszkańców. To znaczy, poza wystąpieniami organizatorów i radnych, mikrofon będzie wolny do dyspozycji mieszkańców. My po prostu będziemy zapraszali każdego, kto ma problem, żeby ten problem powiedział. Spiszemy też te problemy, żeby móc pomagać tym mieszkańcom w późniejszym czasie. A jeżeli chodzi o spotkanie w kancelarii prezydenta i rokowania, one były bardzo pozytywne. Ja przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, że pani Sylwia Betle i pan Paweł Kordowski są otwartymi na współpracę ludźmi. To mnie bardzo zaskoczyło.
To urzędnicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni m.in. za kontakty z radami dzielnic.
Tak, więc ja byłem bardzo zaskoczony, no ale niestety, mimo zapowiedzi o tej współpracy, mimo zaproszenia też prywatnego na jakieś rozmowy, tuż po powrocie z Warszawy od miesięcy żadna rozmowa się nie odbyła. Odbyło się tylko kolegium przewodniczących, czyli znowuż to kolegium z zamkniętego grona osób, a nie szeregowych radnych. Dlaczego to ważne, jeszcze zaznaczę? Dlatego, że wśród przewodniczących zarządów masa z tych ludzi, i o tym też będziemy mówić na proteście, to są po prostu działacze albo prywatnie bardzo bliscy znajomi osób, które w tym mieście rządzą. Więc rozmowa radnych, urzędników, pani prezydent z zarządami, które są w większości przez nią mianowane, przez ludzi, których ona prywatnie zna, nie przyniesie żadnego skutku dla takich szeregowych radnych, dla poprawy naszej sytuacji.
No ale prezydent miasta nie mianuje zarządów dzielnic.
Oczywiście, ale oczywiście, że jednoosobowo nie mianuje. Finalnie wybierają rady dzielnic
mieszkańcy. Odbywają wybory.
Tak, są demokratyczne wybory. Ale kto do tych wyborów będzie startował, to już jest inna sprawa. I najczęściej są to właśnie kumple, znajomi, przekonani, idźcie, bo wystarczy 15 głosów, tam będziecie mieli samych swoich, my szepniemy, na kogo zagłosować. Głosuje się, wybiera się tak zarządy. Nazwisk można wymieniać ludzi, którzy nawet są działaczami Wszystko dla Gdańska, przewodniczą zarządom albo Platformy Obywatelskiej. Asystentami posłów Platformy Obywatelskiej są przewodniczący zarządów.
Ale pan na przykład związany z Konfederacją, raczej panu daleko do Koalicji Obywatelskiej, też jest radnym dzielnicowym.
Tak, ale jak widzi pan, ja zostałem, tak jak wielu szeregowych radnych, wybrany w demokratycznych wyborach. U mnie zarząd akurat jest teoretycznie WOS-owej zarządem, w którym zasiadają osoby niezwiązane z żadnymi stowarzyszeniami, partiami politycznymi, to mnie cieszy.
A dlaczego teoretycznie?
Dlatego, że wiem, znamy jako po prostu sąsiedzi prywatne relacje tych ludzi, tak? Więc my możemy mówić, że formalnie ktoś nie należy do jakiegoś ugrupowania, ale widzimy te związki między tymi ludźmi, kiedy się spotykają, ile się spotykają, dlaczego na przykład ograniczają, no przykład z naszej rady, tak? Przewodniczący zarządu nie zawsze chce zabierać na spotkania z urzędnikami miejskimi, na przykład przewodniczącego komisji do spraw infrastruktury. Dlaczego tak jest? A bo pan Grzelak sobie na przykład nie życzy. I takie komentarze my słyszymy, więc to pokazuje, że te związki są i dopóki się z tego nie oczyścimy, no to niestety nie będzie w radach dzielnic lepiej.
Wracając do sesji, która ma się jutro odbyć, gdyby pan mógł na sesji Rady Miasta przemówić, to o czym pan by mówił, jakie kwestie pan by poruszył, oprócz tej współpracy z radami dzielnic?
Znaczy ja na pewno będę dążył, niezależnie od tego, czy ten głos będzie, czy nie, czy to będzie w budynku, czy przed budynkiem, dążył do odpowiedzi, dlaczego tak jest. Będę pytał, z czego wynika to lekceważenie i dlaczego nie możemy uwzględniać, dlaczego władza, która ma służyć mieszkańcom, nie uwzględnia postulatów tych mieszkańców i idzie w zaparte ze swoją polityką, nawet jeżeli rodzi to poważne zastrzeżenia w przestrzeni publicznej. Więc ja pytałbym na konkretnych przykładach, na przykładzie Olszynki, na przykładzie Wyspy Sobieszewskiej, tak? Na przykładzie nawet ulicy Marii Janion w Oliwie, tak? Jakby już, to już są tematy oklepane przez ten ostatni rok, no ale one są kluczowe dla zrozumienia, dla próby zrozumienia, dlaczego władza idzie w zaparte, zamiast posłuchać rzeczywiście woli mieszkańców, czy przeprowadzić konsultacje społeczne, bo niekiedy nawet konsultacji społecznych nie ma, tak? Tylko decyzja jest podejmowana w urzędzie. Także na przykładach postarać się dowiedzieć od pani prezydent czy od radnych po prostu dlaczego. Dlaczego wbrew mieszkańcom?
Dużo tych podpisów pan zebrał pod tym wnioskiem?
Wystarczy tylko 50. Te podpisy to imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. Dlatego wystarczy 50. Nie ma możliwości ich odrzucenia, bo nie ma PESEL-i, nie ma adresów.
Nie ma weryfikacji.
Nie ma takiej weryfikacji. Wystarczy równe 50. Przyznam szczerze, tak już z punktu widzenia takiego sensu istnienia danego prawa, tak, to nie rozumiem tego przepisu, bo tak naprawdę jeżeli ktoś byłby nieuczciwy, a zdolny, to różnym charakterem pisma sam sobie wypełni taką listę i zaniesie do urzędu. Więc po co istnienie takiego przepisu, skoro się go nie weryfikuje?
Podpowiada pan trochę, jak można omijać pewne zapisy.
Znaczy, myślę, że Polacy są mądrym narodem i jeżeli widzą takie rzeczy, to nie trzeba im podpowiadać, po prostu wiedzą, jak to wygląda. To już kwestia uczciwości.
Rozumiem, że te podpisy zebrane wśród mieszkańców z krwi i kości, tylko wśród mieszkańców Osowej, czy
właśnie wbrew pozorom praktycznie wcale wśród mieszkańców Osowej, dlatego że wczoraj z racji na obowiązki też inne miałem dużo obowiązków w mieście, także na różnych spotkaniach zbierałem chociażby z mecenasem Kwaśniewskim z Ordo Iuris, wczoraj było spotkanie w Akwenie, także tam zbierałem wśród mieszkańców, później przy manifestacji pod konsulatem, także w mieście, poza moją dzielnicą wczoraj.
Manifestacji przed konsulatem niemieckim, jak rozumiem, nawiązując trochę do tego, co wczoraj się wydarzyło, jak pan patrzy na to zatrzymanie członków Ruchu Obrony Granic, którzy próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej, polskie ofiary II wojny światowej, przy pomniku w Berlinie, reakcja niemieckiej policji, użycie środków przymusu bezpośredniego?
Ja powiem w ten sposób. Na to musimy patrzeć na wielu płaszczyznach. To znaczy, pierwsza płaszczyzna to jest taka stricte prawna. To znaczy, jeżeli doszło rzeczywiście do poważnego naruszenia prawa niemieckiego, ja w tej chwili nie mam takiej wiedzy, nie znam pełnych okoliczności, więc nie chcę się wypowiadać i policja została zmuszona do użycia tych środków, to oczywiście sprawa,
zrobiła swoją pracę,
tak, to sprawa jest oczywista. Ale ja powątpiewam, czy rzeczywiście to, co widzimy w mediach, było powodem tego użycia siły. Uważam, że powinniśmy to jako państwo potępić, bo to są jednak polscy obywatele. Jakby nie patrzeć, polscy patrioci, to nie są ludzie, którzy poszli się tam awanturować tylko po to, żeby uczcić pamięć naszych rodaków, tak, którzy zostali przez Niemców wymordowani. I budzi to moje oburzenie, pomijając fakt oceny pana Bąkiewicza, bo ta moja ocena, jakbyśmy porozmawiali głębiej, jest bardziej krytyczna niż pozytywna, okay, jeżeli chodzi o jego działalność. Tak jak za każdym innym poszkodowanym polskim obywatelem, poczułem się w obowiązku, żeby stanąć w obronie i pod konsulatem niemieckim powiedzieć parę słów, bo zostały zaatakowane nasze wartości, nasz patriotyzm i na to nie powinno być zgody w Polsce.